Niech będzie Panu Bogu. Znowu wychodzę tutaj z wielkim lękiem w sercu. Miałem wczoraj tak, modliłem się do Boga i myślałem o słowie, które będę czytał. Był to jeden fragment, o którym może niektórzy z Was wiedzą, bo wisi u mnie na tlenie od dłuższego czasu i on mnie tak też porusza, ale chciałbym zacząć od tej pieśni, którą śpiewaliśmy dzisiaj, bo kiedy tak ją śpiewałem i zagłębiałem się w nią, to stwierdziłem, że to jest kazanie, na którym można skończyć usługiwanie. Pieśń numer 754. Sercem radosnym śpiewać dziś będę, chwałę wciąż temu, co zbawił mnie. Więzy grzechowe śmiercią przekreślił, w serce zmęczone swój pokój śle. Chwalić go pragnę wciąż, aż po zgon życia światłością jest tylko on. Zmartwień się nie bój, w wiarę się uzbrój, wkrótce twych nieszczęść kres. Chciałbym przeczytać całą tą pieśń, ale myślę, że kiedy ją śpiewaliśmy, to naporuszała nasze serca. Precz wszystkie trwogi, nie zboczę z drogi, bo pielgrzymuję do jasnych stron. Dążę wytrwale, gdzie mój Pan chwale, w niebie u Ojca ma złoty tron. O jakże marne są życia dnie, w Bogu jedynie jest szczęście me. On mocą moją życia ostoją, Jemu oddaję się. Precz wszystkie trwogi, nie zboczę z drogi. Od tego nabożeństwa, kiedy miałem okazję usługiwać Wam o tym, co się zmieniło w moim życiu, już upłynęły 2 tygodnie i te słowa, nie zboczę z drogi. Wiecie co, człowiek i jego przyzwyczajenia, jego ciało, to jest taki rozpędzony samochód. To jest taki rozpędzony samochód, którego nie można zawrócić samemu. Wiecie, kiedy jedziesz szybko samochodem i skręcisz na przykład, czy rowerem nawet, i skręcisz szybko w dowolny kierunek i puścisz kierownicę, ona wróci do swojego miejsca. Wróci ten samochód, dalej będzie jechał prosto. Tam, gdzie nie ma wspomagania, to żeby skręcić, to trzeba włożyć dużo wysiłku. Żeby zmienić ten kierunek, żeby obrócić samochód o 180 stopni, to nie jest od tak palcem kiwnąć. I ja dziękuję Bogu za to, że On zmienił mój kierunek, ale widzę, jak teraz ciężko jest zaprząc do tego kierunku swoje ciało. Jak ono wiele tego balastu niesie ze sobą i ono dalej ciągnie jeszcze w tym starym kierunku. Ale dziękuję Bogu za to przede wszystkim, że nie zapomniałem, na jakiej drodze On mnie postawił i mogę to jeszcze korygować, że Bóg o nas nie zapomina i tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy, precz wszystkie trwogi, nie zboczę z drogi. Bo pielgrzymuję do jasnych stron. Musimy pamiętać, dokąd pielgrzymujemy, aby nie stracić tego celu z naszych oczu. I zacznę dzisiaj od innego fragmentu słowa, od którego mogłoby się wydawać, że będę czytał. Ewangelia świętego Mateusza, 7 rozdział. Ewangelia świętego Mateusza, 7 rozdział. Od 21 wiersza. To są słowa naszego drugiego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. I wiecie, kiedy czytam Pismo i kiedy czytam słowa Jezusa, są one dla mnie szczególnie cennymi. Naprawdę szczególnie cennymi. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Myślę, że znamy dobrze ten fragment Słowa Bożego. Pozwólcie, że zadam wam pytanie, co oni robili w swoim życiu, że Jezus powie im, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Co oni czynili? Odpowiedź jest nawet w tym pytaniu. Oni czynili bezprawie. Jak czyniąc bezprawie, prorokowali w imieniu Jezusa Chrystusa i jak w Jego imieniu wypędzali demony i czynili cuda. Zagadka, nie lada. W ostatnim czasie gorąco modlę się do Boga o dary Ducha Świętego. I to nie jest, powiem tak, pierwszy raz, kiedy się o to modlę. Różnie się modliłem, różne były etapy, ale modliłem się o to od naprawdę, no nie wiem, od dawna. Tak można powiedzieć, od dawna. Czasami przestawałem z różnych powodów. Czasami dlatego, że moje życie mi się już nie podobało i nawet nie śmiałem prosić o to, ale był czas, kiedy stałem blisko Pana, blisko Boga, kiedy pragnąłem z Nim przebywać na co dzień i On był obecny w moim życiu i wtedy modliłem się. I nigdy tego nie doświadczyłem, aby posiadać te dary Ducha Świętego. I zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak jest. I to słowo daje mi pewną odpowiedź. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Myślę, że oni faktycznie czynili w Boga imieniu te rzeczy. Tylko naprawdę nie wiem, jak to się stało, że czyniąc bezprawie oni mogli to czynić. I nawet nie chciałbym tego, nie wiem, rozwikłać tej zagadki, bo przynajmniej w tym miejscu nie znajdujemy takiej dokładnej odpowiedzi, ale Jezus nie zaprzecza, że oni nie czynili w Jego imieniu, ale mówi, że czynili bezprawie. Myślę, że i w Piśmie Świętym jest napisane, Bóg chce nas obdarować darami Ducha Świętego. Czytałem niedawno ten fragment, dzieliłem się z wami, że Paweł mówi, żebyśmy o to zabiegali, że ja pragnę, abyście wy wszyscy modlili się, mówili na językach, ale o wiele jeszcze bardziej pragnę, żebyście prorokowali. I powtarza tam kilkakrotnie, abyście zabiegali o to. Naprawdę musimy o to zabiegać. Ale jeszcze bardziej musimy zabiegać o to, aby nie czynić tego bezprawia, tej nieprawości. Tak przyszło mi do głowy taki scenariusz. To jest tylko może taka moja... Bóg obdarował tych ludzi różnymi darami. Oni czynili to w Jego imieniu. Ale ich życie zboczyło z tej drogi. I tak myślę... Bóg zabiera swój dar, ale czasami te dary pozostają. Tylko tak myślę, to jest tak, jak my dajemy na przykład jakiejś osobie, drogi naszej ukochanej, dajemy jakiś taki duży prezent, który nas wiele kosztował. Niekoniecznie może cenny, jeżeli chodzi o pieniążki, ale cenny dla nas, może dla wielu ludzi. Coś takiego wspaniałego, jedynego na świecie. Kiedy ta osoba odwraca się od nas, staje się nam przykra i niemiła, to mało kto z nas przychodzi i mówi: oddawaj mi prezent, który ci dałem. Ale myślę, że i ten prezent w naszych oczach i ta osoba wiele tracą i nie ma w naszym sercu tego czegoś, co było na początku. I myślę, że tak może też stać się z darami Ducha Świętego. Wiem, bo słyszałem wiele świadectw, że kiedy przychodził grzech, to Bóg odbierał te dary Ducha Świętego. Ale nie wiem, być może było tak, że ludzie odchodzili, stygnęli i w pewien sposób nadal czynili pewne rzeczy, ale ich życie już było nieprawość. Teraz jestem świadomy tego, że kiedy się modlę do Boga o to, muszę pilnować swojej drogi. Muszę widzieć, jak moje życie zawróciło. Jak idzie tą drogą Jezusa Chrystusa. Są w naszym życiu takie rzeczy, których boimy się nazwać, że to jest grzech. Jest taka piosenka świeckiego chyba zespołu: nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Ja myślę, że grzech powinniśmy nazywać grzechem. Ja nie wiem, ja sam tego doświadczyłem w ostatnim czasie, że kiedy przyjrzałem się swojemu postępowaniu, to były w tym postępowaniu rzeczy, do których bałem się przyznać, wiecie, to tak trudno ocenić czasami, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem. W naszym oczywiście zamyśle, to nie tak, że ogólnie na forum tego nie można stwierdzić. My nie chcemy tego stwierdzić, tak. Szukamy wiele argumentów za i przeciw, ale kiedy postawimy to przed Bogiem, to tak właśnie w okamgnieniu staje się jasnym i prawdą. To jest złe, a to jest dobre. I powiem wam tak, sam fakt tego, że zapytujemy Boga o coś, to znaczy, że coś nas niepokoi. Że to sumienie już nasze wewnętrzne, że może i Duch Święty już nas dotyka. To już nam powinno dać do myślenia. Przypomina mi się ta sytuacja, kiedy prorok ten, który na oślicy jechał, która przemówiła do niego. Bileam właśnie. Zapytał pierwszy raz zapytał się Boga, czy ma iść z tymi ludźmi. Bóg mu powiedział, chociaż takie pytanie, no, już nie na miejscu. On już powinien to wiedzieć, że to jest niewłaściwe, ale Bóg za pierwszym razem odpowiedział. Kiedy przyszli drugi raz z większymi prezentami, co on myślał? Że pieniądze zmienią Boga? Zmienią jego zdanie? Że teraz Bóg już myśli inaczej? Za drugim razem Bóg mu nie odpowiedział, prawda? Dobrze pamiętam? Tak było. Czy to oznacza, że Bóg zmienił swoje zdanie? Dlaczego Bóg mu nie odpowiedział? Był przewrotny. Myślę, że zlekceważył Boga, zlekceważył Jego imię. Bóg raz nam powiedział, kiedy przychodzimy i pytamy się o sprawy w naszym życiu, które są, kiedy pytamy się o grzech, naprawdę są rzeczy, które nam mogą sprawić problem, ale zaufajmy Bogu. Jemu to nie sprawi problemu, żeby powiedzieć, że coś jest w naszym życiu złe. Tylko nie pytajmy o to 10 razy. A może jutro, Panie Boże, już to nie będzie złe? Nie, to nie jest tak. Powiem wam, dlaczego tak mówię. są rzeczy, które po prostu Bóg pokazał na początku, objawił mi, że one są niewłaściwe w moim życiu. Kiedy ta łaska Boża spływa, to tak wszystko tak staje się jasne i wiemy, czego nie powinno być w naszym życiu. Ale człowiek, idąc tą drogą Bożą, zapomina o tym. I teraz, kiedy mi się teraz to przypomina, ja nie pytam Boga o to, a może, Panie Boże, zmieniłeś już zdanie? A może teraz mogę to czynić? Ja wiem, że tego nie mogę czynić i nie chcę popełniać tego błędu, który Bileam popełnił. Chciałbym przeczytać drugi fragment, właśnie list Pawła do Rzymian, 6 rozdziału. Od 1 wiersza. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz, na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwości Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Chwała Panu Bogu. Ten fragment, powiem tak, właśnie w tej drodze, kiedy zauważyłem, kiedy widziałem to swoje ciało, to szatan posyła takie myśli, że my nie mamy siły, że nie jesteśmy w stanie czegoś pokonać. Paweł pisze takie wspaniałe słowa, albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zwyciężył ten grzech. To, że ten grzech panuje nad nami, to tylko i wyłącznie nasza własna wina, nasza własna wola, aby panował. Tak jak dwa tygodnie temu zachęcałem, tak i was teraz zachęcę. Nie ma rzeczy, której oddawszy Bogu, żałowalibyśmy tak bardzo, żeby nie otrzymać czegoś od Boga wspanialszego. Ja wiem, że są rzeczy, które bardzo kochamy, bo one są. I bo jest też taki grzech, który my też nienawidzimy, który nas nie woli. Ale są rzeczy, które my kochamy, które lubimy i jesteśmy do nich przyzwyczajeni. I czasami tak staniemy przed Bogiem i wiemy, że musimy to rzucić i nie widzimy siły, aby to zrobić. I mówimy, nie damy rady, Panie Boże. Za bardzo to kochamy. Bóg, jak wczoraj z Kasią wróciliśmy do domu, cały dzień byliśmy poza domem, spędziliśmy go tutaj u rodziców i stwierdziliśmy tak, że to był dobry dzień, że są dni, które są dobre, które można dobrze spędzić i kiedy jesteśmy oderwani od tych rzeczy, które nas przytłaczają. Wiecie, mnie teraz przytłacza bardzo moja praca. Przytłacza mnie moja praca, moja szkoła, którą. Tą pracę, którą muszę napisać i praca ta zawodowa. One przytłaczają, naprawdę zabierają tą nadzieję, ale ja dziękuję Bogu za ten czas, kiedy mogę poczuć pokój w moim sercu, bo w tym świecie pokoju nie ma. I to, co teraz Bóg nam oferuje, to, co nam Jezus oferuje dzisiaj, tego świata już dawno nie ma. My wydajemy się dla świata śmiesznymi, bo faktycznie komu, nie wiem, teraz by zależało na pokoju, na tym, żeby mieć czas dla Boga. Przecież teraz się goni za wszystkim. Teraz, kiedy młodemu mówimy człowiekowi pójść za Jezusem, on nie może pójść. On ma teraz czas, musi się, nie wiem, wybawić. Czas tak bardzo szybko leci, on nie chce mieć wcale spokoju, on chce właśnie nie mieć ani chwili chyba spoczynku. Ale są ludzie, którzy są już tym zmęczeni i oni potrzebują Boga. My również potrzebujemy Boga. Przeczytam wam jeszcze ten fragment drugiej zwrotki. Dążę wytrwale, gdzie mój Pan chwale, w niebie Ojca, u Ojca ma złoty tron. O, jakże marne są życia dnie, w Bogu jedynie jest szczęście me. On mocą moją życia ostoją, jemu oddaję się. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu, bracia i siostry. Muszę powiedzieć, że ja już po tej pierwszej części nabożeństwa, po tym początku, czuję się taki nasycony, nakarmiony. Co nie znaczy, że nie oczekuję więcej, że jeszcze jest to pragnienie, jeszcze jest ten głód, bo to jest taki, można powiedzieć, jedyny rodzaj obżarstwa, który nie jest grzechem. Jeśli mam pragnienie słuchania Słowa Bożego, jeśli mam pragnienie przyjmowania tego słowa do serca, to Bogu się to podoba. Wiele słowa Bóg posłał do naszych serc. Było mówione o łasce, o grzechu, o darach. I często zadajemy sobie też takie pytanie, czy to, co lubię robić, co jest dla mnie przyjemnością, jest grzechem. Ale można sobie w prosty sposób na to odpowiedzieć. Ja na przykład sobie odpowiadam w ten sposób, że jeśli mam jakąś wątpliwość, czy gdzieś pójść, czy coś zrobić, czy coś powiedzieć, to sobie zadaję takie pytanie, czy tam, gdzie chcę pójść, mógłby pójść ze mną Pan Jezus? Czy mógłbym go tam ze sobą zaprosić? Czy raczej wszedłbym do środka, a do Pana powiedział: Ty, Panie, poczekaj tutaj, bo to nie jest miejsce dla Ciebie. Podobnie jest z mową, podobnie jest z czynieniem różnych rzeczy. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy sami, gdziekolwiek, to musimy mieć tą świadomość, że Pan jest z nami, że Bóg nas widzi, że on jest obecny, że nie możemy się ukryć. I to jest, myślę, że taki dobry test, który pomoże nam w odpowiedzi na wiele takich różnego rodzaju wątpliwości. Było mówione też o łasce. I rzeczywiście łaska, dary duchowe. Jeśli ktoś otrzymał jakiś dar, to jest to tylko Boża łaska. To nie jest moja zasługa. Ja jeszcze będę mówił o łasce. Czasami oczekujemy też takich dużych rzeczy, wielkich rzeczy, a nie zwracamy uwagi na te mniejsze, które Bóg nam posyła. Kiedyś czytałem takie świadectwo pewnego brata, nawet tego brata znam, i on powiedział, że musiał zmienić zbór, bo w tym zborze, w którym był wcześniej, oni tak do końca nie wierzyli, że Bóg może dać jakieś dary. On chciał tak koniecznie uzdrawiać. Zmienił zbór. No nie wiem, czy teraz uzdrawia, czy nie uzdrawia. Ale tak jak mówię, oczekujemy tych wielkich rzeczy, chcielibyśmy czynić te wielkie rzeczy, a nie widzimy tych małych. A nawet jedną pieśń taką śpiewamy, abyśmy liczyli dary, które Bóg nam dał, bo tych darów jest naprawdę bardzo dużo, tylko często nie potrafimy tego zauważyć, nie potrafimy tego docenić. I musimy też mieć tą świadomość, bracia i siostry, że Bóg będzie nas używał, bo jest powiedziane, że Bóg użyje nawet takiego najmniejszego naczynia, tylko pod jednym warunkiem, że to naczynie musi być czyste. Jeśli będzie czymkolwiek zabrudzone, Bóg takiego naczynia nie użyje. Chciałbym przeczytać dzisiaj z dwóch miejsc, może to będzie z listów do Koryntian. Na początek może z 8 rozdziału, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Jeden werset może z 8 rozdziału, 9 werset. Apostoł Paweł zapisał tutaj takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Wspaniałe słowa są tutaj zapisane. Apostoł Paweł mówi, znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy my tą łaskę, bracia i siostry, znamy? Są takie rzeczy, można powiedzieć, przeciwstawne sobie też, które do siebie tak za bardzo nie pasują. Na przykład woda, ogień i inne takie skrajne, można powiedzieć. I ktoś mógłby powiedzieć tak po pobieżnym przeczytaniu tego wersetu, że to rzeczywiście też nie. No bo jak ktoś, kto może być ubogi, może kogoś ubogacić. I rzeczywiście Pan Jezus był ubogi, jeśli chodzi o takie widzialne jakieś bogactwa, takie dobra materialne. Był ubogi, można powiedzieć, że jedynym takim dobrem, które posiadał, bo nie miał ani domu, ani innego miejsca, gdzie mógłby sobie tam odpocząć. Oczywiście zapraszali go i tam bywał w tych domach, ale swojego jako takiego nie miał. I jedyną taką rzeczą, jedynym bogactwem była ta szata, o której czytamy, o której później jeszcze te losy rzucali, kto ją weźmie. Ale apostoł Paweł, pisząc te słowa, wiedział, co pisze, bo on tej łaski też doświadczył. On był prześladowcą chrześcijan, a później stał się apostołem narodów. I apostoł Paweł wiedział, czym jest ta łaska, o której tutaj pisał, a czym dla nas, bracia i siostry, jest łaska Boża. Spróbuję to może w jakiś sposób taki pokazać troszeczkę. Wyobraźmy sobie człowieka pewnego, który wszedł w konflikt z prawem, coś tam przeskrobał, na pewno było to coś poważnego i za swoje czyny został ukarany. Został nawet skazany, można powiedzieć, na karę śmierci. Oczywiście to nie w Polsce, bo w Polsce nie ma jeszcze, chociaż też już coraz częściej słyszy się głosy i zastanawiają się, czy nie przywrócić tej kary, ale póki co jeszcze nie ma. I ten człowiek siedzi sobie tam w celi i próbuje sobie rozmyślać, wie, że zawinił, że zasłużył na karę, zasłużył nawet na śmierć, ale często tak jest, że człowiek, kiedy wie, że już tam jakiś wyrok na niego jest albo że jest ciężko chory, to wtedy tak jak nigdy chciałby żyć jeszcze. Tak? Wcześniej się nad tym nie zastanawiał, życie toczyło się dalej z dnia na dzień, ale kiedy już wiedział, że przyjdzie taki dzień, w którym po prostu będzie musiał odejść z tego świata, wtedy tak bardzo chce żyć. I ten człowiek też, można powiedzieć, że bardzo wtedy pragnął żyć. I co takiego może zrobić? Czekać, pogodzić się z tym wszystkim? Oczywiście może i też tak niektórzy czynią, ale ten akurat człowiek złapał za długopis, wziął kartkę papieru i zaczął pisać tam taką prośbę do prezydenta, aby prezydent go ułaskawił. Bo oczywiście jest taka możliwość, każdy ma taką możliwość, że może pisać prośbę. On wiedział, że zasłużył na karę i zasługuje na tą śmierć, ale pomyślał sobie, dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie spróbować napisać? Może akurat się uda, może mnie uniewinną, albo przynajmniej na to dożywocie jakieś tam zamienią. I tak ten człowiek postąpił. Oczywiście często czytamy, że prezydent nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski. Mógł dać, ale nie dał. Ale u Pana Boga ta łaska jest. I jeśli my mamy łaskę, to naprawdę nie jest to coś, na co zasłużyliśmy. Nie jest to coś, co nam przysługuje. Nie jest to coś, co nam się należy. Łaska jest niezasłużona i otrzymujemy ją od Boga. I tak możemy wtedy zrozumieć, co apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc, pisząc, że Pan Jezus, będąc bogatym, stał się ubogim. Znaczy to, że ubóstwo Chrystusa jest darem Jego łaski dla nas, że po prostu tym ubóstwem możemy zostać ubogaceni i dlatego list do Kolosan też nam mówi, że w Nim była cała pełnia boskości, w Panu Jezusie. On był naprawdę bardzo bogaty i my też możemy czerpać z tego, też możemy korzystać, też możemy to bogactwo brać dla siebie, do swojego życia. Oczywiście materialnie możemy być biedni, ale jeśli chodzi o duchową stronę, to jesteśmy naprawdę bardzo bogaci. Dzieci Boże, do których należymy, mają ten przywilej też, że możemy przychodzić do swego Pana, możemy odbierać te dary łaski, które On nam daje, bo On chce nam dawać. On nam daje miłość. I na przykład nie taką miłość, jaką gdzieś tam świat może dać. Taką złamaną jakąś miłość, zdradzoną i tak dalej, jakieś kryzysy w miłości, świat taką miłość zna, ale Pan nam daje zupełnie inną. Pan nam daje również pokój, też nie taki pokój, jaki świat daje, bo świat mówi, że żyjemy teraz w okresie pokoju, ale tak naprawdę tego pokoju dawno nie było i chyba jeszcze długo, długo nie będzie, ale Bóg daje nam pokój i też wlewa ten pokój do serc naszych, nawet i wtedy w trudnych chwilach możemy czerpać z tego, możemy brać nadzieję, możemy brać posilenie. Pan nas prowadzi, Pan Jezus nas prowadzi, On jest tą skałą. Dzisiaj też będziemy wspominać śmierć naszego Pana, będziemy dziękować Mu za to wszystko, co się dokonało na Golgocie. To szczególne wydarzenie, tak jak Izrael otrzymał taki nakaz, żeby świętować Paschę, żeby wspominać to wyjście z Egiptu, żeby po prostu nie zapomnieli. Ja myślę, że również ta pamiątka, o której dzisiaj będziemy mówić, jest po to, abyśmy nie zapominali, co Pan Jezus dla nas uczynił, bo możemy śpiewać też, że kochamy szorstki krzyż, ale najważniejsze jest to, czy chcemy ten krzyż nieść, bo kochać można, ale jeśli nie chcemy go nieść, jeśli się wzbraniamy, jeśli uważamy, że jest za ciężki, że jest zbyt uciążliwy, to wtedy naprawdę taka miłość do krzyża, też mówienie, śpiewanie niewiele pomoże. I ja mam tę świadomość, że rzeczywiście Pan ma upodobanie w tym, aby Jego dzieci również brały na siebie ten krzyż i podążały. I kiedy podążały do przodu, do celu, kiedy czytamy historię Izraela o wyjściu z Egiptu, ja nie będę czytał ze Starego Testamentu, ale tutaj jeden taki fragment tylko. Również apostoł Paweł z pierwszego listu do Koryntian, teraz z 10 rozdziału. Może 5 pierwszych wersetów. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza oszczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A więc widzimy, że Jezus Chrystus już tam był, kiedy Izrael szedł przez pustynię. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, tu jest napisane. Ja myślę, że Koryntianie znali bardzo dobrze historię wyjścia Izraela z Egiptu, dlatego że to było powtarzane, bo to było takie spektakularne zwycięstwo nad Faraonem, nad siłami ciemności, że i do dzisiaj jest to powtarzane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Myślę, że w świecie jest troszeczkę inaczej, że wspomina się też te takie jakieś zwycięstwa wielkie, natomiast nie wspomina się porażek, o porażkach by się chciało zapomnieć jak najszybciej. Słowo Boże mówi nam o zwycięstwach Izraela i również o porażkach. Mamy tutaj jasną sytuację. Możemy widzieć, że kiedy Izrael był posłuszny Bogu, odnosił zwycięstwa. Jeśli natomiast oddalał się od Boga, odchodził, nie był posłuszny Jemu słowu, wtedy przegrywał, wtedy ponosił porażki. Również w naszym życiu, bracia i siostry, tak jest, że jeśli posłuszni jesteśmy Bogu, będą zwycięstwa. Jeśli natomiast będziemy starali się zrobić sami coś z siebie, to wtedy przyjdzie porażka i wtedy może być rozpacz, załamanie. Ale wiemy, że Bóg też jest z nami, tak jak był tutaj z Izraelem. I Koryntianie znali tą historię, jak Izrael szedł przez pustynię, ale tak chyba do końca nie wyciągnęli też z tego właściwych wniosków, bo czytając pierwszy list i drugi list do Koryntian, widzimy, że wiele złych rzeczy tam było, miało miejsce w zborach. Nie wyciągnęli z tego właściwych wniosków. Również my, bracia i siostry, zostaliśmy jedni wcześniej, inni później. Jeszcze inni zostaną wyprowadzeni z niewoli grzechu. Tak jak tam było czytane z listu do Rzymian, też czasami czytamy takie mocne, można powiedzieć, świadectwa, że człowiek był gdzieś tam już całkowicie na dnie i Bóg go wyciągnął. Ale apostoł Paweł tam nie mówi, że powinien jeszcze więcej grzeszyć, aby łaska była obfitsza. Raczej nie, raczej wyjść. Ja wolę też takie świadectwa, które może nie są takie aż bardzo mocne i tak dalej, ale takie, w których człowiek tak nie zanurzył się jeszcze w tym świecie do końca, bo to jest takie balansowanie na linię nad przepaścią jakąś wielką, tam, że człowiek może spaść i może sobie może nawet życie stracić. I tak naprawdę nie potrzeba jest takich wielkich, mocnych świadectw też, ale najważniejsze jest posłuszeństwo Bogu i to nie za jakiś czas, że jeszcze sobie tam troszeczkę do tego świadectwa dopiszę, jeszcze sobie tam coś, no bo to jeszcze wszystko mało, to jeszcze tam kilka takich rzeczy, żeby później jak ktoś przeczyta albo usłyszy, żeby od razu przyszedł do Pana. To też tak nie powinno tak być. Powinniśmy dzisiaj też i otwierać serca przed Bogiem, bo przed nami jest taka błogosławiona nadzieja, wielka nadzieja. Tą nadzieją jest nasz Pan, tą nadzieją jest Chrystus. Oczywiście tej nadziei nie ma nikt, kto przebywa w niewoli. Izrael, kiedy był w niewoli, oni tam byli zajęci pracą i tak dalej, byli ciemiężeni i myślę, że nie mieli takiej nadziei, chociaż gdzieś tam może w sercu wierzyli, że Bóg będzie w stanie ich wyprowadzić, ale my mamy tą nadzieję. I tu apostoł Paweł pisze ku przestrodze. 3-4 werset i 5 mówi, lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. Dla większości z tych ludzi nie było możliwe dotarcie do celu, dotarcie do ziemi obiecanej. To jest wielka tragedia dla nich, można powiedzieć, bo wyszli, szli bardzo długo, znosili jakieś tam uciążliwości i tak dalej. I nie zobaczyli ziemi obiecanej. Oni po prostu nie skorzystali z tego, że obok siebie mieli skałę, z której mieli możliwość pić ten duchowy napój, mieli tą skałę, po prostu nie potrafili z tego skorzystać. I również to jest takie wielkie niebezpieczeństwo, że jeśli człowiek wierzący nie potrafi skorzystać z tego, że w zasięgu jego ręki jest to wszystko, co jest mu potrzebne do życia i do pobożności. Jest pokarm, jest chleb. Pan Jezus powiedział, ja jestem chlebem żywota. Jest źródło wody żywej. Pan Jezus powiedział, kto ma takie pragnienie, niech przyjdzie do mnie, niech pije za darmo, nie musi płacić. Czy korzystamy z tego, co mamy w zasięgu naszej ręki, bracia i siostry? Jeśli nie, to najwyższy czas, aby wyciągnąć tą rękę, aby brać, aby prosić Pana, aby też napełniał nasze serca, bez względu na okoliczności. Można powiedzieć, że niemądry jest taki człowiek, który nie chce z tego korzystać. To tak jakby ulica po prostu, my wiemy, że na ulicy jednokierunkowej nie można jechać pod prąd, tylko wszyscy w jednym kierunku i również człowiek wierzący nie może się gdzieś tam wracać, bo my zmierzamy do światłości, a z tyłu gdzieś tam została jakaś ciemność i tam po prostu nie chcemy wracać. Naszym przeznaczeniem jest światłość i dotarcie do niebiańskiego Kanaanu, do tej niebiańskiej pielgrzymki, do której Pan nas prowadzi. Jeśli, bracia i siostry, prawdziwie kochamy Boga z taką... z całego serca, można powiedzieć, tak jak nam mówi Słowo Boże, z całej duszy, z całego umysłu i ze wszystkich sił, to naszym takim największym, gorącym pragnieniem, ponad wszystko inne, bo różne możemy mieć pragnienia, ale takim największym będzie prowadzenia takiego życia, które będzie się podobało Bogu, które będzie przynosiło Mu chwałę, które będzie też światłem i takim drogowskazem dla innych, którzy jeszcze Pana nie znają. A motywacją do takiego życia niech będą to obietnice, które są zapisane w Słowie Bożym. Jedna z tych obietnic mówi nam, że jeśli prawdziwie wytrwamy z Nim, to z Nim też będziemy królować, z Nim będziemy sprawować rządy. Tam w chwale, nie tu na ziemi, bo tu na ziemi możemy znosić upokorzenia, kiedy niesiemy ten krzyż, ale w chwale będziemy panować z naszym Panem. Ale zanim to nastąpi, powinniśmy trwać w Panu, powinniśmy Mu ufać, powinniśmy być posłuszni Jego Słowu, temu Słowu, które do nas posyła, a też i będzie posyłał. Niech tam Pan w tym błogosławi. Amen.
Oddajmy Mu hołd. Chwała niech będzie Panu Bogu, naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Ja chcę tylko na krótko wrócić do tego, co już było czytane. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I Marcin zadawał takie pytanie, jak to możliwe, że człowiek, który czyni bezprawie, może w imieniu Pana prorokować, wypędzać demony, czynić wiele cudów. Czy w ogóle może? Może. Nie myślmy tutaj, że chodzi tu o bezprawie takie, że ktoś był bandytą, ktoś był mordercą i dalej mordował i uzdrawiał. Ktoś pił alkohol i dalej uzdrawiał. Nie. Ale może prorokować, może czynić cuda w imieniu Pana, bo żyje blisko Niego, bo ma od Pana dar, ale nie jest czyste do końca jego serce. Może na przykład razem z tym miłować siebie. I to jest nieprawość. U Boga czy morderstwo, czy obmowa jest prawie to samo. Grzech jest grzech. Ktoś może prorokować, w imieniu Pana czynić cuda, wyganiać demony, a mieć upodobanie sobie samym, mieć wielkie zdanie o sobie samym, czyli nie być pokornym. Może gardzić innym na przykład. I to jest grzech. I to jest bezprawie. Może siebie uważać za wyższego niż inni. I to jest też bezprawie. Dlatego tak szkoda, że raz Marcin to powiedział, ale my mamy zabiegać o dary duchowe, jest napisane. I chwała Bogu, że zabiegamy, że tego pragniemy. Aby Duch Święty ubogacił nasze życie, aby Duch Święty wzmocnił nasze życie, wzmocnił nasz zbór, abyśmy mogli też odbierać błogosławieństwo, które wynika z tego, kiedy dary Ducha Świętego są wśród nas. Ale jest coś, co jeszcze więcej powinniśmy pilnować, a to, żeby w naszym sercu nie znalazło się bezprawie. Żeby w naszym sercu nie znalazł się mały grzech. Żeby w naszym sercu nie znalazło się coś, co nie widać na ogół, ale przed ludźmi nawet jako grzech. Ale Bóg jest ten, który bada nerek. Bóg jest ten, który bada głębokości serca. I dlatego to trzeba poddać się Bogu, aby Bóg oczyścił serce nasze. Trzeba się całkowicie poddać Bogu, aby Jego ogień wypalił wszystko. My nieraz mówimy, Panie, czemu jeszcze nas pali ten ogień? Czemu jeszcze raz i jeszcze raz? Przecież już. A Bóg mówi, nie. Jak złoto, które się 7-kroć wypala, tak będzie nas oczyszczał i wypławiał. I my myślimy, dlaczego, Panie Boże, może ci ludzie, którzy czynili cuda w imieniu Pana, może nie pozwolili się po raz piąty już wypalić. Powiedzieli, Panie, to za dużo. A Bóg musiał i chciał, bo musiał wypalić piąty i szósty raz. A oni mówili, dlaczego ten ogień jeszcze się pali w moim życiu? Dlaczego on mi jeszcze tak mnie piecze? Dlaczego ja jeszcze mam się uniżyć na przykład więcej? Ileż ja mam się uniżyć? Ileż ja mam razy przebaczyć na przykład swoim wrogom? Ileż razy mam przebaczyć? I w którymś miejscu stanęli. I Pan Jezus powiedział, Bóg powiedział, nigdy was nie znałem, czyniliście bezprawie. Tak powinno być to jasne w naszym życiu, żebyśmy mogli pilnować swojego serca więcej niż czegokolwiek innego. Żeby oddać Bogu całe serce do oczyszczenia, do przemienienia. Żeby się zgodzić, jeśli Bóg chce palić nas, wypalać po raz siódmy, to trzeba dać Bogu, aby wypalił nas po raz siódmy. Bo Bóg nas oczyszcza, abyśmy byli świętymi, jak On jest święty. Sławek czytał ten wiersz 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Nie pamiętam, gdzie to było, na jakimś wyjeździe, że ktoś czytał też to słowo i tak naprawdę głęboko też dotknęło się mojego serca. I wtedy też może o tym mówiłem, prawdopodobnie mówiłem też trochę o tym. Pan Jezus, będąc bogatym, stał się dla was ubogim. Po pierwsze, nie mamy wątpliwości, że Jezus był bogatym. Prawda? Był w chwale u Ojca. Aniołowie i serafowie śpiewali mu na chwałę. Był jedynym synem Ojca umiłowanym. Był bogatym. Nie mamy wątpliwości. Czy wiemy, czy rozumiemy to, czy wierzymy, że stał się ubogim? Po prostu stał się ubogim. Nie, zaczął udawać ubogiego. Tak nieraz można myśleć. Zostawił i zaczął udawać ubogiego. Są ci ludzie, nieraz takie wieści otrzymujemy, dostajemy gdzieś tam, że ktoś, kto udawał ubogiego, był ubogim. Wydawało się, że brał, że brała. Jak się po śmierci okazało, to miała wielki majątek. Czy on był ubogim, czy ona była ubogim? Nie, ona udawała ubogiego. Czy Jezus udawał ubogiego? Kochani, pamiętajmy o tym. On się stał ubogim dla nas. Stał się ubogim. Absolutnie ubogim się stał. Dla nas się stał ubogim. Nie przyszedł udawać ubogiego, bo przecież i tak ja mam tam bogactwo. Nie, zostawił to. A dla nas stał się ubogim. Łatwo jest stać się ubogim? Wiem, jak to jest trudno. Łatwo się przyzwyczaić do lepszego, prawda? Człowiek szybko się przyzwyczaja do lepszego. Kiedyś jeździliśmy samochodami, które... Och, co tam z nimi trzeba było robić, prawda? Żeby przejechać stąd do Barwic. Jeździliśmy. Patrzcie, jak szybko żeśmy się przestawili. Dziś możemy jechać stąd do Niemiec. 1000 kilometrów, 800 kilometrów. Wsiadamy i jedziemy. Jak szybko żeśmy się przestawili. Jeśli coś dolega, jeśli nie możemy pokonać tak spokojnie, ach, jak to ciężko. A przecież to już jest królewski powóz w porównaniu do tego, czym jeździliśmy. Łatwo, prawda? Ale jakże trudno jest z bogatego stać się ubogim. Jakże trudno trochę mniej. Jakże trudno trochę mniej. Jakże trudno. Ile buntu się rodzi, kiedy trochę mniej trzeba, kiedy trochę skromniej trzeba. Jakie walki nieraz trzeba w sercu swoim przechodzić, kiedy mówimy o następnej ofierze dla kogoś, o następnej pomocy dla kogoś. To ja stracę. To ja trochę stracę. Ile nieraz trzeba walki przechodzić, żeby zamknąć to serce, żeby powiedzieć mu milcz. Albo nie milczy i nie daje. Bo trudno jest, chociaż trochę, ile to można dać? Nie wiem, może 50 zł. Co to jest? Co miesiąc dostajemy ile razy po 50 zł? Ile razy? Zobaczcie, jak trudno. Dostać 50 więcej, fajnie. Nawet przejdzie jak ach tam, zapomnimy szybko, że zeszliśmy. Będziemy chcieli następne, prawda? Ale oddać więcej jak 50. Raz już oddałem. Raz tylko, na jakiś długi czas. Prawda? Trudno jest stać się z bogatego ubogim. Ale Jezus, będąc tak bogatym, jak nikt z nas nie ma nawet wyobrażenia, stał się ubogim dla nas. I abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I dzisiaj jest taka nauka, która mówi o tym, że człowiek wierzący będzie bogaty, powinien być bogaty, bo ma Ojca bogatego. Bo ma Boga, który wszystko ma w swoich rękach i Bóg chce dawać, tylko my nie mamy wiary. Bóg chce, żebyśmy mieli prawie że miliony, ale jeśli nie mamy wiary, to my nie możemy tego od Boga wziąć. I takiego Jezusa, takiego Boga ludzie kochają. Widzicie? Tysiące ludzi idzie za tym kierunkiem i tysiące ludzi idzie i wierzy tej nauce. I oczekują, że Bóg będzie błogosławił ich życie, bo mówią, że nawet ubóstwo, i teraz czytają, kiedy czytają ten wiersz, że ubóstwem, że Jezus Chrystus będąc bogatym stał się ubogim, abyśmy my ubóstwem Jego zostali ubogaceni, myślą, ale to ubóstwo Jezusa to są miliardy dla nas. To jest i tak, tak bogate, że to są miliardy, że to są najnowsze samochody, że to są domy, nawet to Jego ubóstwo, no bo tak można powiedzieć. Ten, który cały wszechświat stworzył, ten, w którego ręku jest wszystko, dla którego się wszystko stało i przez którego się wszystko stało, jasne, nawet Jego ubóstwo byłoby dla mnie, ach, czymż by nie było, prawda? Gdybyś miał milionera, który jest multimilionerem i ma, nie wiem, ile tam teraz mają, miliardy się liczy, tak? Miliardy tysięcy dolarów na przykład, tak? Gdyby on ci dał ze swojego ubóstwa, gdyby on ci dał trochę, gdyby on ci tylko, nie wiem, no 1% dał, co? Ale byś był, prawda? Dla niego nic. 100 tysięcy dolarów to dla niego nic. Gdybyś ty to dostał, prawda? I tak sobie myślimy, Pan Bóg, który, ach, no przecież najbogatszy z najbogatszych. Ale nie, to nie o to chodzi, drodzy. Nie tak powinniśmy myśleć. I tak ludzi pociąga wiele, pociąga ich po prostu ciało, pociąga ich chęć bogactwa, pociąga ich mamona. I w to wmieszali Boga. Ale to jest napisane, że On stał się ubogim i Powinniśmy pamiętać, że się naprawdę dla nas stał ubogim. Nie udawał ubogiego, stał się ubogim. Wyrzekł się wszystkiego. W innym miejscu słowo Boże mówi, ogołocił samego siebie. Ogołocił samego siebie. Stał się ubogim, abyśmy ubóstwem Jego zostali ubogaceni. Kochani, Jego ubóstwem, nie Jego bogactwem. Dla świata to nie było bogactwo, kiedy Jezus mówił, nie mam gdzie głowy schronić. To było ubóstwo dla świata. Ale ubogacił tych, którzy powiedzieli, Panie, my też zostawiliśmy wszystko. Domy nasze, rodziny nasze, ojca i matkę. Co dostaniemy? To było ubóstwo. Kiedy Jezus mówił, przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To jest ubóstwo, to żadna atrakcja dla świata. Prawdziwe ubóstwo, ale czy ty zostałeś ubogacony tym? Czy to dla ciebie też jak dla świata, żadna atrakcja? Czy to jest dla ciebie bogactwem i szukasz uniżenia? Pomyśl, czy jesteś ubogacony Jego ubóstwem, pokorą Jego? Czy to cenisz? Czy pragniesz się uniżać jeszcze więcej? Jeszcze więcej. Czy pragniesz być pokorny i cichy jeszcze bardziej, tak jak Jezus? To jest Jego ubóstwo. Wiecie, mógł przyjść i rządzić w tym świecie. I mógł miażdżyć swoich wrogów, ale On nie odezwał się, On nie odpowiedział swoim prześladowcom. On jak baranek na rzeź prowadzony nie otworzył swoich ust. To było ubóstwo Jezusa, autentyczne, prawdziwe ubóstwo. Czy jest to dla ciebie dzisiaj bogactwem? Twoim bogactwem. Czy szukasz tego? Kiedy Chrystus, kiedy Słowo Boże każe ci być skromnym, gdy cały świat nie jest skromny. W żadnej mierze nie chce być skromny. A to jest ubóstwo Jezusa Chrystusa. Być skromnym. Nie wyróżniać się z tego świata pychą, czym tamkolwiek jeszcze, gadką, przemądrzaniem. Być po prostu cichym i pokornego serca. Czy to jest dla mnie, dla ciebie ubóstwo Jezusa Chrystusa, czy jest twoim bogactwem, czy jest tym, co pożądasz, czy jest tym, czego pragniesz? Czy jest to? Czy już masz za dużo tego ubóstwa Chrystusowego? On po to zostawił i stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem Jego zostali ubogaceni. I ten, kto przyjmie jako bogactwo ubóstwo Chrystusowe. Ten znajdzie to, co najlepsze. Ten znajdzie to sedno. Przyjdzie czas, kochani, ja powiem tak, ale dzisiaj przyjdzie czas, że zobaczymy całą chwałę Jezusa. Zobaczymy Jego bogactwo. Zobaczymy Jego wywyższenie. Wejdziemy tam, gdzie jest chwała, gdzie siedzi na tronie. Tam Go zobaczymy. Już nie będzie mowa o ubóstwie. Przyjdzie czas, że wejdziesz i oniemiejesz zachwytu. I Tobie będzie dane bogactwo, Tobie będzie dana chwała. Jezus się modlił, aby Ojcze mój tą chwałą, którą ja miałem u Ciebie, aby i oni tą chwałę mieli. Będzie. Przyjdzie czas nagrody. Przyjdzie czas Bożej nagrody. Ale droga do tego, do tej chwały, do tego wywyższenia wiedzie przez uniżenie. Wiedzie tak, jak Jezus Chrystus. Nie przyszedł bogaty, mógł przyjść bogaty. Mógł zabrać część swojego bogactwa, ale zostawił. I stał się ubogim dla nas. Z psalmu 126. Trzy ostatnie wiersze. Krótki psalm, 126, 4, 5, 6. Odmień, Panie, nasze losy, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Odmień, Panie, nasze losy, jak strumienie południowe w ziemi południowej. My byliśmy w Izraelu tym okresie jak teraz i widzieliśmy w tej północnej ziemi jeszcze izraelskiej, w tej środkowej ziemi, w północnej było jeszcze fajnie, było widać trochę zieleni tam w tej dolinie, ale na wszystkich wzgórzach, na wszystkich górach widzieliśmy suszę, wyschniętą trawę i wszystko. Później pojechaliśmy niżej tam w rejon Jerozolimy i tam z jednej strony otaczają góry Betlejem jeszcze, ale też w tym czasie były suche, ale z drugiej strony i dalej trochę na południe jest pustynia judzka. Powiem przeraźliwie spalona. Ale my nie byliśmy jeszcze na południu Izraela. Pustynia Negev. Nie mieliśmy już czasu, ta nasza wycieczka tego nie obejmowała. Oni mówią, a tam dopiero. To są te strumienie południowe. Dlatego, kiedy to Słowo Boże mówi o odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. I wierzę, że były takie czasy i były takie, i Bóg dawał coś takiego, że odmieniał strumienie w ziemi południowej. Że sprawiał, że te strumienie, wyschnięte koryta, nabierały wody. Tam, gdzie już naprawdę, naprawdę najgorzej. Najgorzej. Na północy źle, na środku bardzo źle, a tam już tragicznie. Mówią, jedziesz i tylko pustynia i pustynia i pustynia i pustynia i pustynia i kamienie i skały. Taka kamienna pustynia. Ale bywało tak, że musiało bywać, bo się powołuje na to psalmista i mówi, odmień, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. Bywał czas, przychodził czas, że Bóg może odmienić, może wypełnić suche koryta. My widzieliśmy w tej środkowej części, tam na tej pustyni judzkiej, te potężne żleby, które były wypalone i to wyglądało tylko jak taki po prostu wąwóz suchy i spalony. Ale kiedy Bóg odmieniał losy tych potoków, kiedy Bóg spuszczał deszcz i spuszcza deszcz po dziś dzień, one wypełniają się wodą. One zbierają wodę, one szumią jak potężne, one zmiatają wszystko. Mówiliśmy wam kiedyś o tragicznym wypadku. Tam nie wolno wtedy wchodzić w ogóle w te żleby w okresie opadów. Nie wolno wycieczek tam prowadzić, chociaż są piękne, bo ci niesamowicie wyrzeźbione w tym wszystkim, w tych skałach. Niesamowite, powiem, widoki i wrażenia, ale jest zakaz, tak jak u nas zakaz na lawiny, kiedy są. Dlatego, że gdzieś tam może dalej spaść deszcz. I kiedy ten deszcz spada, one się w mgnieniu oka wypełniają rwącą wodą. I jeśli ktoś tam znajdzie się, nie ma szans na ratunek i ginie. Bóg potrafi zrobić i nawet w tej pustyni południowej, w tej kraju południowym, w tych ziemiach, w ziemi południowej mógł wzbudzić. Bóg nie ma ograniczonego działania. Nie ma. W każdym życiu, w każdym sercu, ja powiem, każdym, tam gdzie widzisz może pustkę w swoim życiu albo widzisz straszną biedę w swoim życiu, taką straszną biedę, że w wielu rzeczach możesz sobie dać radę, jakoś z łaską Bożą pomaga ci Bóg i jest dobrze, ale są rzeczy, które widzę, że to jest straszna bieda, że to jest niemożliwe, Marcin coś o tym wspominał. Że to jest coś, co się raczej nie uda i diabeł chce, żebyśmy uwierzyli w to. Nawet w tych rzeczach Bóg może odmienić losy. Bóg może dać deszcz. Bóg może sprawić, że wyschnięte koryta będą płynąć wodą. Bóg sprawił, może sprawić, bo sprawiał, bo widział to, że wyschnięte kości, tak, ożyły, obrosły, ścięgna się pojawiły, ciało się pojawiło i duch wszedł i ożyły. Bóg wszystko może. To jest wszechmogący Bóg. Wszystko Bóg może. A kiedy może, powiedzcie? Kiedy to zrobi u nas? Kiedy to zrobi u ciebie? Kiedy to zrobi w naszym zborze? No może, ale kiedy to zrobi? Wtedy będziemy modlić się z wiarą. Kiedy będziemy modlić się z wiarą i nie ustawać. Wiele może usilna modlitwa. Usilna modlitwa sprawiedliwego. Jak Bóg mówi wiele, kochani, to jest tyle, że ty tego nie przeliczysz. To Bóg mówi wiele. I wiele może twoja i moja modlitwa do Boga. I Bóg będzie budził serca. Bóg będzie budził serca. Chcielibyśmy modlić się z wiarą. Nie ustawać, a Bóg będzie nam błogosławił. Ale szczególnie te dwa. Bo chcę odnieść się, powiedzieć o Jezusie. Ci, którzy chcieli ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc siarno siewne, będzie wracał z radością. Ci, którzy siali ze łzami, siejmy dzisiaj ze łzami, siejmy modlitwę, siejmy dobre życie, siejmy sprawiedliwe uczynki, siejmy te cenne rzeczy, o których mówi Słowo Boże, siejmy to. Przychodzi nam to dzisiaj może ze łzami. To nie jest nic złego, kiedy to przychodzi ze łzami. To nie jest nic strasznego. Nie zaczynamy, kochani, od straconej pozycji. To nie jest falstart. Wiecie, co to jest falstart w sporcie? Wszyscy są gotowi, wszyscy są przygotowani, wszyscy są napięci, wszyscy są już w tych startowych blokach i pada strzał. I wszyscy się zrywają całym pędem. Ale za chwilę pada drugi strzał. Okazało się, że ktoś za wcześnie wystartował. Jest falca, wszystko idzie na nic. Całe to przygotowanie, całe to nastawienie. I dla sportowców takich jest najtrudniejsze znowu się zebrać, znowu zaskoczyć, znowu wszystko przygotować, bo on już to miał. Wiecie, to kiedy my zaczynamy siać, modlitwę zaczynamy, czy zaczęliśmy naszą modlitwę i towarzyszą temu od początku łzy, to nie jest falstart. To nie jest, że źle zaczęliśmy. To nie znaczy, że coś nie tak, że to chyba nie o to chodzi Bogu. To nie jest falstart. Sianie ze łzami jest, tak powiem, powszedniością. Sianie ze łzami, bo siejemy w straszny ugór, kochani. Bo siejemy w straszne serca. Bo siejemy w kamienne serca. Bo siejemy tam, gdzie człowiek miłuje świat całym swoim życiem. A my siejemy tam ziarno Boże. A my chcemy, żeby zmienił, żeby zaczął Boga miłować. Siejemy tam, gdzie jest hańba i chcemy, żeby tam zapanowała sprawiedliwość. Siejemy w straszny grunt. To jest straszna praca od początku siać. Trudna bardzo praca. I dlatego towarzyszą temu łzy. Wiele razy będą towarzyszyć łzy. Łzy bezsilności, bo się modlisz, bo pościsz, bo wołasz do Boga i nie widzisz zmiany. I płaczesz, bo wydaje ci się, ale nie myśl, bo to nie twoja moc. Modlisz się do Boga, a Bóg odpowie w swoim czasie. Bóg odmieni rzeki południowe. Kto sieje ze łzami, niech zbiera z radością. Ja wierzę, że wszyscy w to wierzycie, że zbierać będziemy z radością. Kiedy tylko zaczniemy zbierać, to będzie radość, prawda? To się pojawi. Kochani, ale siejmy dzisiaj z łzami. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, możemy wychodzić i może często będziemy wychodzić z płaczem. Ale nieśmy siewne ziarno. Nieśmy dobre ziarno. Wiecie, co to jest siewne ziarno? Ja już to często mówiłem, że siewne ziarno jest najlepsze z wszystkich. Ja byłem tym zaskoczony, kiedy to słyszałem, ale dlatego teraz często to przypominam, ponieważ tak mi Józek powiedział, król, który jest rolnikiem, mówi, ziarno na siew najwięcej kosztuje. To jest najlepsze ziarno. Rolnik wrzuca tam najlepsze ziarno. Najlepsze, wyselekcjonowane. I my mamy nieść ziarno siewne. My mamy nieść najlepsze. Nasza miłość do bliźniego ma być najwyższej miary. Nasza cierpliwość wobec naszych dzieci ma być największa. Wobec naszych niewierzących dzieci ma być większa niż wobec naszych wierzących dzieci. Pamiętam świadectwo, które brat Michał, nie Harczuk już teraz, nie, Wcieślar, opowiadał o rodzinie, on widział tą rodzinę i był, to nie w jego rodzinie, ale mu opowiadał o rodzinie, gdzie wszystkie dzieci były wierzące, licznej rodziny, a jeden był niewierzący. I był strasznym cierniem dla nich, był straszną biedą dla nich. Wiele łez z powodu niego przelewali. On był hardy, on był budny, on potrafił drwić prawie i szydzić. Ale mówią, ile razy siadali wszyscy do stołu, to ten ojciec i ta matka, oni około niego chodzili najwięcej. Dzieci się inne buntowały. Tak jak się buntował ten bogaty, ten drugi syn. Powiedział, ojcze, ja tobie służę. A ten sprzedał wszystko, sprzeniewierzył. A ty dla niego ucztę wyprawiłeś. Kiedy dla mnie wyprawiłeś ucztę? Wiecie, nasza miłość. Tak i oni pozyskali tym swojego syna. Pozyskali go. Bo my mamy nieść siewne ziarno, najwyższej jakości ziarno. Kiedy idziemy siać, kiedy świadczymy komuś, kiedy modlimy się o kogoś niewierzącego. Wiecie, to ma być najbardziej gorliwa modlitwa, a nie taka, ja mu zaświadczyłem.
Tam powinniśmy przykładać największą miarę do tego. Nieść siewne ziarno, bo kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, to Słowo Boże mówi, obietnica Boża mówi, że będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Będziesz wracał z radością, niosąc swoje snopy. I Pan Jezus Chrystus jest dla nas przykładem. Czy myślicie, czy On siał z łzami? Czy On siał, bo Mu tak się lekko siało? On siał z łzami. On co noc chodził na modlitwę i Jego modlitwom towarzyszyły co? Łzy. Płacz. On z głośnym wołaniem i ze łzami wołał do Ojca. A później wychodził i siał najlepsze ziarno. Siał słowa, które zmieniały życie. Wykonywał dzieła, które zadziwiały wszystkich. Tak. Wychodził i wracał z radością, niosąc snopy swoje. Widać było te snopy. Wynosili do nich wszystkich chorych, wszystkich, którzy się źle mieli, do niego, a on wszystkich uzdrawiał. Tak czytamy. Wszystkie przypadki nie było. Przypadku, który był ponad jego siły, ponad jego moc. Ale siał ze łzami. On wołał co noc do Ojca. Taką pieśń piękną śpiewamy z czwartkowych śpiewników. Ty świat wkoło w noc się, w ciemność w noc się pogrążał. On szedł do Ojca, przed Ojca. Pan Jezus siał w ubóstwie. Pan Jezus siał wśród cierni. Pan Jezus siał w suchej ziemi. Nikt nie chciał tam siać. Nikt nie chciał w ogóle siać i nie mógł siać i nie wierzył chyba w to sianie. Wśród serca owładnięte grzechem, serca przesiąknięte pożądliwościami ciała. Kto tam cokolwiek zbierze, tam nie ma co. A Jezus przyszedł i siał. Siał w najgorsze miejsca. Siał w serca celników, siał w serca grzeszników, siał w serca cudzołożnic. Wiecie, w najgorsze miejsca siał. Ale to, co siał, to miało wartość. To było siewne ziarno. To było najlepsze ziarno. I tam, zobaczcie, i tam wyrastało. I tam wyrastało. I tam przynosiło owoc. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Owoc jego siania, owoc jego największego posiewu, śmierć na Golgocie, ten owoc to ty i ja, to miliony, to lud, którego nikt nie mógł zliczyć. To jest owoc siewu Jezusa Chrystusa. Siał z łzami, na krzyż szedł z łzami, potem jak krople krwi walczył, szedł siać swoje życie, szedł posiać to ziarno pszeniczne, o którym mówił, jeśli nie wpadnie w ziemię i nie obumrze, nie wyda owocu. Ale posiał je. Umarł za grzechy nasze. I kochani, zbudził go Bóg z martwych. A razem z nim wzbudził tych, którym siał. I jeszcze raz powiem, tak jak Jan to widział, lud, którego nikt nie mógł zliczyć, jak piasku morskiego. To jest posiew Jezusa Chrystusa. Ty i ja też jesteśmy tym posiewem. Chwała naszemu Panu. I On pokazał nam drogę, kochani. Jego życie jest światłością. Idźmy wiernie za Nim. Bądźmy wierni i naśladujmy i żyjmy tak, jak żył Jezus Chrystus. A będziemy też wracać z radością, niosąc snopy swoje. Niesiesz takie ziarno. Czy wiesz, ile snopów z takiego ziarna, z takiej garści? Ile snopów zbierzesz z takiej garści? Nie żałujmy. Nie żałujmy naszej miłości, nie żałujmy naszego czasu, nie żałujmy naszych serc, nie żałujmy modlitw. Nie skąpmy. Siejmy obficie, bo Słowo Boże mówi, że kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Chwała Bogu. Bracia i siostry, jeśli ktoś z was dzisiaj, wczoraj, przez ten czas modlitwy naszej, wtorkowej, jeśli obficie siałeś, będziesz, Słowo Boże mówi, nie ja to mówię, Słowo Boże mówi, jeśli siałeś obficie, to będziesz żał obficie i chwała Bogu za Jego obietnicę. Amen. Powstańmy.